Kiedy otworzymy Ewangelię Marka, rozdział 13, proszę, zróbmy to teraz, to tak zobaczymy, że za czasów Pana Jezusa nie było inaczej, nawet pomimo tego pokoju rzymskiego, to ten pokój był zaprowadzony po prostu mieczem, stalą legionów rzymskich. I one stacjonowały w różnych regionach, między innymi też w Jerozolimie, żeby w razie czego no, po prostu tłumić wszelkiego rodzaju zamieszki, bo one wybuchały to tu, to tam. Właściwie historia ludzkości od Adama i Ewy po ich upadku jest po prostu przepełniona konfliktami. Pierwsza wojna to była wojna w rodzinie. Kaleb zabił Abla. Wybuchł konflikt. Podyktowany zazdrością, gniewem, które są wynikiem grzesznej, upadłej natury człowieka. A co na przykład czytamy o Lamechu w Księdze Rodzaju? Co grzech spowodował? On powiedział, że jeżeli mężczyzna mnie zrani, zabiję go, jestem gotów go zabić. Dziecko nabije miesińca, zabije je. A widzimy to od początku historii, jaką pokazuje nam Biblia. I w Ewangelii Marka, w rozdziale 13, Pan Jezus, mówiąc o czasach ostatecznych, ale koncentrując się na wydarzeniach, jakie będą miały miejsce za dni jeszcze życia apostołów, jego słuchaczy, powiedział tak. Gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się, bo to jest normalna reakcja na wieść o wojnie. Słuchajcie, no gdybyśmy słyszeli, że ma wybuchnąć u nas wojna, jak byśmy zareagowali? No po prostu człowiek byłby w trwodze, szczególnie jeżeli mamy relacje i pamiętamy lub mamy dokładne relacje naszych bliskich, naszych babć czy rodziców o tym okresie. No to po prostu trwoga. No jak to? Wojna? To jest najgorsza rzecz, jaka może być. Jezus mówi, nie trwóżcie się, musi się to stać, to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód, to jest początek boleści. I to się działo i to się wydarzyło jeszcze do roku 70 wszystko. Po prostu Pan Jezus powiedział, to się stanie. I jeżeli popatrzymy dalej, to się działo i to się dzieje dzisiaj. I świat płaci wielką cenę za to, żeby mieć pokój. Ale jak się pokój zaprowadza, słuchajcie? Bronią, prawda? Podnosimy wydatki na zbrojenia, a więc im bardziej będziesz miał nowoczesną armię i uzbrojenie, to jesteś bezpieczny. Taka jest dzisiaj filozofia w tym świecie. Jeszcze dobry pakt sojuszniczy z jakimś supermocarstwem, żeby tam nikt nie próbował na ciebie podnieść ręki. Ale zobaczcie, otwórzmy Księgę Izajasza, rozdział 2. Bo pojawia się pytanie o to, czy kiedykolwiek zapanuje pokój. Czy kiedykolwiek zapanuje pokój. I dobra nowina brzmi tak. Zapanuje. Lecz nie będzie on wynikiem działań supermocarstw. Nie będzie on wynikiem tego, że wszyscy będą mieli broń nuklearną i dzięki temu nikt nikogo nie ruszy. Nie dlatego będzie pokój na ziemi. Bardzo lubię ten fragment z Księgi Izajasza, a zarazem zdaję sobie sprawę, że przez to, co tu jest powiedziane, wydaje się, że to jest no, niemożliwe, żeby się stało, bo świat odrzuca ten kierunek. Świat, czyli wszyscy ci, którzy nie wierzą w Boga, odrzucają Boże panowanie, odrzucają Boże przesłanie w Piśmie Świętym. To mam na myśli, mówiąc świat. Księga Izajasza, rozdział 2, wersety od 1 do 5, przeczytajmy. A jest mowa o widzeniu Izajasza dotyczącego Judy i Jeruzalemu, co się wydarzy w czasach ostatecznych, czyli my żyjemy w czasach ostatecznych. My żyjemy w czasach ostatecznych. I jest powiedziane, stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno, jako najwyższa z gór, będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. Pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi, nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Domu Jakubowy, nurze, postępujmy w światłości Pana. Piękny fragment. Jest powiedziane, że, zwróćcie uwagę, śledźmy werset drugi, że na górę Pana zdążać będą wszystkie narody. Wszystkie narody. Wyobraźcie sobie taką pielgrzymkę narodów, które przychodzą do Boga. Rozumiecie? Do Boga. Nie do jakiegoś polityka. Do Boga, aby tam u źródła uczyć się dróg pańskich, ścieżek Bożych. Będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Co jest dalej powiedziane w wersecie 4? Wtedy rozsądzać będzie narody. Rozsądzać będzie narody. Bóg będzie sądził narody. Rozstrzygać sprawy wielu ludów. To jest wręcz, patrząc na dzisiejszy świat, niewyobrażalne by mogło się wydarzyć. Żeby narody chciały zasięgać rady Boga. Biorąc pod uwagę dzisiejszy trend odrzucania Boga, całkowitego. Podążenia w taką świeckość, zaparte. Boga nie ma. My jesteśmy panami. Miałem okazję, wiecie, poznać pewnego człowieka z Izraela. Byłem święcie przekonany, że każdy Żyd czeka na Mesjasza. I zapytałem go o to. Czy czekasz na Mesjasza? A on powiedział, nie. My nie czekamy na Mesjasza. Jak to nie czekacie? No przecież to jest wasza historia, wasza teologia. On mówi, nie, nie. Mesjasza wymyślili rabini dla słabego ludu. Ale my dzisiaj jesteśmy mądrzy, bogaci, wpływowi. Wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Pomyślałem sobie, nie wierzę, że ten człowiek to mówi. Jakie przekonanie o własnej sile, o własnym potencjale. Ale nie to daje bezpieczeństwo narodowi i nie to zaprowadzi pokój na ziemi. Zobaczcie, że tu jest powiedziane, że narody będą przychodziły, aby radzić się Boga, aby uczyć się Jego dróg i chodzić Jego ścieżkami. Czyli aby postępować zgodnie z Bożym Słowem. Jak żyć, żeby postępować zgodnie z Bożym Słowem? I efektem tego, co będzie? Przekują swoje miecze na lemiesze. Swoje włócznie na sierpy. Niesamowite słowa. Że pewnego dnia to zwrócenie się do Boga, to chodzenie Bożymi ścieżkami spowoduje, że ludzie całkowicie zarzucą temat zbrojeń. Cały wysiłek pójdzie w rozwój, nie wiem, gospodarczy, w rozwój na rzecz ludzkości. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Nie będą się uczyć sztuki wojennej. Nie trzeba będzie. Nie będą chcieli. Ponieważ to życie według Bożej sprawiedliwości przyniesie owoce. Przyniesie owoce. Ale uważajcie, jaki jest werset 5. To jest dla mnie bardzo mocne zastosowanie dla nas dzisiaj. Domu Jakubowy, nurze, postępujmy w światłości Pana. To jest wezwanie do wysiłku, wezwanie do aktywności, do takiego do podjęcia szybkiej aktywności, nurze, czyli już, nie zwlekajmy, postępujmy w światłości Pana, czyli Izajasz mówi, i dzisiaj od nas, Izraelu, zależy od tego, jak będziemy chodzili ścieżkami Pana, nasze zaangażowanie, nasze działania w tej kwestii mają jakieś połączenie z tym słowem. Nurze, postępujmy w światłości Pana. Wypisałem sobie 4 takie punkty dotyczące nastania pokoju. To rozważanie zatytułowałem pokój wam, pokój nam, tak? Nam, zboże pański, nam, świecie, rodzaju ludzki, pokój wam. 4 punkty. Po pierwsze, pokój jest możliwy na świecie wówczas, kiedy ten świat, który dzisiaj Boga odrzuca, uzna Jezusa za Pana. Uzna Jezusa Panem. I pojedna się z Bogiem. Ponieważ źródłem wszystkich problemów ludzkości jest grzech i wynikający z niego bunt. Świat jest w stanie tylko reagować na te przejawy problemu. Ale żebyśmy mieli pokój tutaj, to trzeba skierować się ku istocie problemu, a tym jest grzech. Upadła ludzka natura. I chciałbym, abyśmy otworzyli Rzymian 10 rozdział, werset 9. Spójrzmy do Biblii, dobrze? 10 rozdział, werset 9. I tam jest powiedziane: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Co się musi wydarzyć, żeby człowiek, nie wiem, żeby rodzaj ludzki mógł powiedzieć, że Jezus jest Panem? Myślę, że stanie się to jakby w dwóch miejscach. W momencie nawrócenia każdego pojedynczego człowieka oraz na sądzie ostatecznym. Tam każdy będzie musiał wyznać, stając w obliczu faktów, że Jezus jest Panem. Ale mówimy najpierw o tym tu i teraz, tak? Jaka refleksja musi się wydarzyć wśród wszystkich narodów i co się musi stać, żeby ona się wydarzyła, żeby ludzie wszystkich narodów mogli wyznać, że Jezus jest Panem. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy złapali tę perspektywę, o jakiej tutaj pisze Paweł. Perspektywę z Apokalipsy Jana, gdzie jest powiedziane, że chór, tłum stojący przed tronem Bożym, śpiewa pieśń, w której składa wyznanie, że godzin jest baranek wziąć chwałę, cześć i moc i uwielbienie, ponieważ On uczynił z nas, Bogu, ród królewski, kapłaństwo święte, uczynił ze wszystkich narodów świata i języka. Jak to się stało? Jak to się stało? Myślę, że są dwa powody. Za chwilę o nich powiem w kolejnych punktach, ale żeby mógł zapanować pokój, to najpierw świat musi się pojednać z Bogiem, ponieważ to jest powodem, bunt, grzech jest powodem wszystkich naszych problemów. I nie oszukujmy się, po prostu nic innego tego problemu nie rozwiąże. Nic innego tego problemu nie rozwiąże. Nic. Może zagładzić, jakoś wyciszyć na chwilę, stłumić niczym jakiś lek, ale po prostu nie rozwiąże problemu. Rzymian, 5 rozdział, werset 1 i 2. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zwróćcie uwagę, że Paweł pisze, iż pokój z Bogiem, co się też przekłada na ten szalom hebrajski w wszystkich sferach życia, harmonię, on bierze się dzięki Panu naszemu, Jezusowi, Mesjaszowi, Królowi. Nikt inny nie jest w stanie tego pokoju zaprowadzić. To jest, dzieje się dzięki Bożym działaniom i panowaniu Jezusa Chrystusa. I dzięki Niemu, czyli dzięki Bogu, ale też dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Czyli ta łaska przemienić może nas i przemienić może całe narody. Może. Teraz właśnie. I to jest, zobaczcie, my musimy mieć perspektywę biblijną, nie możemy myśleć tylko o sobie. Paweł nas uczy tego myślenia w kategoriach królestwa globalnego. A więc powiedziałem, w wyniku panowania Jezusa Chrystusa, dzięki temu, że Jezus zasiadł na tronie, otwórzmy Izajasza 9 rozdział, a więc ten pokój jest możliwy i ten pokój zachodzi tam, gdzie rzeczywiście ludzie poddają się temu panowaniu. Izajasza 9 rozdział, wersety 5 i 6. Dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany, spocznie władza na jego ramieniu i nazwał go, władza od Boga, tak? Władza od Boga. Cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. A więc ten pokój będzie wynikiem panowania władcy pochodzącego z linii Dawida. Będzie to pokój bez końca. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Bóg pragnie pokoju dla nas. Między Nim a nami, ale też pokoju w naszym życiu, który został ukradziony za sprawą grzechu. Jest dobra nowina, bo ten syn się urodził, to dziecko urodziło się, ono dorosło, ono wypełniło Bożą wolę, nie jak niektórzy z władców, którzy po drodze zgubili kierunek i niestety poszli w zwiedzenie. Ten umarł na krzyżu, z martwych wstał, wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Bożej i dana jest mu wszelka moc na niebie i na ziemi. I chciałbym przeczytać wam werset, który od jakiegoś czasu mnie bardzo mocno frapuje. Dzieje apostolskie, 3:21, proszę otwórzcie. Bo kiedy Piotr w świątyni głosi kazanie i przechodzi do osoby Jezusa Chrystusa, mówi tak. Werset 18. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus, czyli Jego Król, cierpieć będzie. Przeto opamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Pierwsza rzecz to jest cały czas o to, o czym mówimy. Potem, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Świat musi się opamiętać, musi się nawrócić, aby były zgładzone grzechy nasze, to, co jest źródłem problemów całego świata, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i posłał przeznaczonego dla nas Chrystusa Jezusa. I dopóki się to nie stanie, to są czasy posuchy, cierpienia, pragnienia i usychania, i omdlewania z wyczerpania. Bóg pragnie posłać. Chrystus przyjdzie ponownie pewnego dnia. Nastaną wtedy czasy ochłody. Teraz przybywa w niebie, aż do czasu odnowienia wszech rzeczy. Jest to czas, kiedy Kościół jest wezwany do działania w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi. On prowadzi Kościół w tym dziele, aby to, co może być odnowione, odnowione było. I to, co zbawione może być, zbawione było. I to jest nasz czas. To nie jest jeszcze czas ochłody. To nie jest jeszcze czas odpoczynku. To jest czas współdziałania z naszym Panem, który panuje w jednym celu. Odnowienia wszech rzeczy. Odnowienia. Bo ostatecznie On zwycięży. To, co może być odnowione, będzie odnowione. Ale to, co będzie dalej w buncie przeciwko Bogu, zostanie potępione na wieki w sądzie ostatecznym. I to jest też warunek nastania pokoju wiecznego. To, co nie przyjmie dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, będzie na wieki potępione w jeziorze ognia i siarki. Bo pokój nastanie. I widzimy to bardzo wyraźnie w Słowie Bożym. I teraz jest tylko pytanie. W którym miejscu my się znajdujemy? Czy jesteśmy nadal po stronie zbuntowanego świata? Niepojednani jeszcze z Bogiem? Czy jesteśmy już po stronie Jezusa Chrystusa? Ale jakie jest nasze zaangażowanie w to dzieło? Jakie jest nasze miejsce w tym, co się dzieje obecnie? Bo jest to czas odnawiania wszech rzeczy z powodu panowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Aż powróci. Niebo musi go do tego czasu zatrzymać. I teraz słuchajcie. A więc pokój nastanie w wyniku uznania Jezusa Panem i pojednania się z Bogiem. W wyniku panowania Jezusa Chrystusa. I trzecie, w wyniku wzmożonych działań Kościoła, misyjnych w propagowaniu Bożej sprawiedliwości poprzez osobisty przykład oraz poprzez mówienie o tym, ogłaszanie tego, uczenie tego. I zobaczcie, Rzymian 8 rozdział otwórzmy. My jesteśmy wezwani jako Kościół do tego, abyśmy reprezentowali naszego Pana, byśmy przychodzili w Jego imieniu do ludzi i opowiadali im o Królestwie Bożym. To Królestwo przynosili, to Królestwo przybliżali, to Królestwo czynili bliższym, bardziej zrozumiałym. I zobaczcie, co jest napisane w Rzymian w 18 rozdziale, jaka jest rzeczywistość. Apostoł Paweł mówi, sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu, a więc to nie są czasy ochłody, to są czasy utrapienia dla wierzących, nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Boży. Jaki to jest obraz? Cierpiącego świata w niewoli grzechu, oczekującego, że ktoś mu pomoże, ktoś przyniesie rozwiązanie. I tym rozwiązaniem jesteś Ty, który znasz Jezusa Chrystusa. I który o tym mówisz, świadczysz, dajesz przykład, dajesz świadectwo własnym życiem. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Bo cały czas jest potrzeba mówienia o tym, działania w tym kierunku, przybliżania Ewangelii aż do powrotu Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie, Bóg dotknął mnie dzisiaj pewną historią z Ewangelii Marka z rozdziału 14, proszę otwórzmy. Przez tą historię mam wrażenie, że zadał mi pytanie. Marcin, a jakie jest Twoje zaangażowanie? Jakie jest zaangażowanie współczesnego Kościoła? Dlaczego my się znajdujemy, słuchajcie, w takiej defensywie? Chrześcijaństwo znajduje się w defensywie, przynajmniej europejskie. Dlaczego? Dlaczego świat, głosząc przewrotnie wartości odwrotne do tych bożych, nie napotyka jakiegoś takiego bożego oporu? Nie chodzi, wiecie, o barykady. Chodzi o Kościół, który daje mocne świadectwo. Nie takie faryzejskie w potępieniu, ale z miłością. To, co mówił, o czym mówił Piotr ostatnio w niedzielę na swoim kazaniu. I zobaczyłem, że my jesteśmy wezwani jako chrześcijanie, by być jak Maria z tej historii. Że jeżeli nasze akty miłości względem Boga nie będą tego formatu, to nic wokół nas się nie zmieni. I to, że się nie zmieni, jest wynikiem właśnie jakiego formatu miłość my pokazujemy, czy jako jakiego miłość my ofiarujemy naszemu Bogu. Po prostu nie okłamujmy się. To mnie tak bardzo dotknęło. Przeczytajmy tę historię właśnie o Marii. Marka 14, rozdział, wersety od 3 do 9. O, Panie. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stłukła alabastrowy słoik, wylała olejek na głowę jego. Niektórzy mówili z oburzeniem między sobą: na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. Roczny zarobek robotnika. Posłuchaj, zadam ci pytanie, nie odpowiadaj mi teraz. Wszyscy chcielibyśmy mieć zabezpieczenie. To jest mądre. Gdy mamy rodziny, trzeba mieć odłożoną kwotę taką, że gdyby skończyła się praca, a są do spłaty różnego rodzaju rachunki, należności. Nas w Radzie Zboru uczy tego zawsze Rafał. On zawsze powtarzał, trzeba mieć. To jest bardzo mądre. I teraz posłuchajcie. W ręku ta kobieta miała roczne zabezpieczenie dla siebie. Przelicz sobie teraz swoją miesięczną pensję razy 12 i pomyśl, że właśnie trzymasz to w ręku. 12 swoich miesięcznych pensji. Roczne twoje zabezpieczenie. I z miłości do Jezusa angażujesz to w Królestwo. Muszę wam powiedzieć, że myślałem, że jestem ofiarny. Miałem kilka takich sytuacji, gdzie bliska mi osoba powiedziała, mi i Monice bliska osoba powiedziała, jesteś nieodpowiedzialny, nie wolno takich pieniędzy przeznaczać na Boże sprawy. Ale nigdy nie byłem tak ofiarny jak ta kobieta. A ona uczyniła to na pogrzeb Jezusa, wyprzedzając ten pogrzeb. Jezus mówi, ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła, uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będę opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Pomyślałem sobie tak. Właśnie takie akty miłości czynili ludzie, mając do czynienia z Jezusem. Dla mnie, no ja w poczuciu odpowiedzialności za dzieci, za dom. Dzisiaj rozmawiałem o tym z Moniką. Mówię, Monika, byłabyś w stanie? Monika mówi, chyba nie. Muszę wam powiedzieć, ja też chyba nie. Ale potem budzi się w człowieku taka myśl. Panie, może właśnie Królestwo, może właśnie ta bitwa, którą toczymy i wygląda jak wygląda, bo nie stać nas dzisiaj na tego typu akty miłości, dowody miłości. I słuchajcie, nie mówię tego w żadnym razie, żeby kogoś z nas potępić, ja po prostu dzielę się z wami swoimi myślami. Ja po prostu patrzyłem w siebie i mówię, Panie, po prostu... To jest inna miara. Przyznajcie, to jest inna miara. Zgodzicie się, bo naprawdę my nie możemy powiedzieć, że zbór nie jest ofiarny. To tak nie jest, to absolutnie nie. Tylko ja tutaj patrzę i mówię, to jest jakaś inna miara. I muszę wam powiedzieć, że zacząłem się modlić. Panie, naucz mnie tego. Poszerz moje serce. Poszerz moje serce. I wiecie, to się nie bierze po prostu przez to, że powiemy sobie, tacy mamy być. Ta kobieta uczyniła to po prostu z miłości. To, co ją łączyło z Jezusem, ten stosunek nauczyciel-uczeń, ta relacja, to myślenie o tym, co pańskie, w przód, bycie dalej niż inni, w przód, zabiegając o to, co pańskie, tak się dla niej skończyło. Ale Jezus powiedział, będą mówić o tym zawsze, gdy będzie opowiadana Ewangelia. I myślę sobie, że jest tak, ponieważ jest to miara Chrystusowa. Jest to miara Chrystusowa. Jest to obraz, gdzie ta kobieta powiedziała, Panie, ja całe swoje bezpieczeństwo po prostu składam w Twoich rękach. Składam w Twoich rękach. I ostatni punkt. Wiemy, że już jest późno, to długo trwa. Ten pokój zapanuje w wyniku sądu ostatecznego. Bo my wiemy, że nie wszyscy się pojednają z Bogiem. Może nawet większość się nie pojedna z Bogiem. Ale Bóg i tak pokój zaprowadzi. A żeby to było możliwe, czytamy w Księdze Apokalipsy, przeczytajmy na zakończenie, dobrze? Ten fragment, żeby nam on wybrzmiał. I żeby wybrzmiał, nie wiem, każdemu, kto też będzie tego słuchał, nam, żeby wybrzmiał, bo jest to trwożący, uważam, obraz. Apokalipsa 20 rozdział od wersetu 11. Proszę, gdy będziemy czytać, wyobraźmy sobie, co tam się dzieje. Zobaczmy, tak jak pisze Jan. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. Widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, również śmierć i piekło, czyli kraina umarłych, wydały umarłych, którzy się w nich znajdowali i byli osądzeni według uczynków swoich. I śmierć i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owe jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. A więc pomyślmy sobie. Jezus panuje. Działa na rzecz pokoju. Kościół działa na rzecz głoszenia Królestwa Bożego. Kto może i kto jest wezwany przez Pana, ratuje się. A na koniec ten, kto się nie pojednał, będzie osądzony. I w oparciu o fakty potępione z powodu odrzucenia Ewangelii i niepojednania się z Bogiem, pomimo lat łaski i rozlegającego się głosu, pojednajcie się z Bogiem, pojednajcie się z Bogiem. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego i patrz, co się potem dopiero dzieje. I widziałem nowe niebo, nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowany jako przyozdobiona oblubienica dla męża swego i usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich, śmierci już nie będzie, smutku ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, kto siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I dopiero wtedy zapanował pokój i nastały czasy ochłody. I ty i ja musimy zrobić wszystko, żeby być w tym momencie historii zbawienia tu z Panem. Ale również ty i ja musimy zrobić wszystko, żeby jak najwięcej ludzi wszelkich języków i narodów było z Chrystusem tutaj, wtedy, w tym punkcie historii. Jakie jest zakończenie Izajasza 2 rozdział, werset 5? Nurze postępujmy w światłości Pana. Amen.